Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Mam dla Was jeszcze jedną informację. Mianowicie aktywowałam na YouTubie możliwość wspierania mojego kanału. Jeśli chcecie przyczynić się do jego rozwoju, to serdecznie zapraszam. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, która przypomina nieco tą z drugiego odcinka Kryminalnej Małopolski. Jego bohaterką była Marianna Bałucka, matka komediopisarza Michała Bałuckiego. Link do tej historii zostawiam Wam w opisie. Od momentu zabójstwa popełnionego na Bałuckiej nie było w Krakowie morderstwa na tle rabunkowym popełnionego na kobiecie. Aż do 1911 roku. 17 maja rodzina stróża z kamienicy przy ulicy Szlak w Krakowie zawiadomiła policję o tym, że przez cały dzień okna mieszkania ich sąsiadki były zasłonięte, a kobieta nigdy tego nie robiła. Do tego nie odpowiadała na pukanie do drzwi. Na miejsce udał się urzędnik policyjny Engelmann. Do mieszkania nie można było się dostać, ponieważ było zamknięte na zamek. Pomógł mieszkający w pobliżu ślusarz. Na podłodze w kuchni znaleziono zwłoki kobiety. Na jej ciele leżała pościel z łóżka, materac oraz poduszki. Na jednej z nich znajdowała się duża plama krwi. Kobieta miała jedną dużą ranę z tyłu głowy i jedną na lewym ramieniu. W chwili śmierci była ubrana w czarną spódnicę i ciemny kaftanik. Najprawdopodobniej pierwsza zadana w głowę rana była śmiertelna. W kuchni znaleziono zakrwawioną siekierę, narzędzie zbrodni, które należało do zabitej. Przed kamienicą przy ulicy Szlak od rana gromadziły się tłumy. Gapiów było tak wiele, że policja w celu utrzymania porządku musiała pełnić straż przed domem. Po odkryciu zbrodni na miejsce przybył doktor Flatau i zarządził dochodzenie. W śledztwie ustalono, że kobieta ostatni raz widziana była we wtorek 16 maja o godzinie 21. Kim była zamordowana kobieta? Wincencja Sienicka, bo tak nazywała się denatka, mieszkała w tym miejscu od 1893 roku, czyli przez 18 lat. W chwili śmierci miała 64 lata. 3 lata przed morderstwem kobieta owdowiała. Jej mąż był starszym poborcą podatkowym. Do kobiety należała kamienica przy ulicy Szlak, w której doszło do morderstwa, a także jeszcze jedna, zabytkowa, ale zniszczona kamieniczka przy ulicy Sławkowskiej. Sąsiedzi zgodnie potwierdzili, że od śmierci męża kobieta mieszkała samotnie. Była wyjątkowo ostrożna i nikogo nie wpuszczała do środka. Miała drzwi zabezpieczone łańcuchem, a także wbudowany w nie dobry zamek. Przed wpuszczeniem kogokolwiek zawsze rozsuwała firanki na oszklonych drzwiach. Rozkład mieszkania zamordowanej był prosty. Do wnętrza prowadziły szklane drzwi. Z przedpokoju na lewo wchodziło się do kuchni, zaś na prawo do dwóch frontowych pokoi. Po śmierci męża kobieta zostawiła dwa pokoje, nie zmieniając w nich niczego, a sama przeniosła się do kuchni, gdzie wstawiła łóżko. Było to spowodowane tym, że kuchnia sąsiadowała z mieszkaniem stróża i w razie potrzeby mogła zapukać w ścianę, gdyby coś się działo lub gdyby czegoś potrzebowała. Ustalono, że sprawca albo był znany zamordowanej, albo podawał się za interesanta. Kobieta wpuściła go do środka i rozmawiali w kuchni. Gdy odwróciła się i stanęła tyłem do oprawcy, ten chwycił za siekierę i zadał jej dwa ciosy. Po pierwszym kobieta osunęła się i dlatego sprawca uderzył ją drugi raz nie w głowę, jak najprawdopodobniej planował, a w ramię. Zastanawiające, że nikt nie słyszał krzyku kobiety. Po zbrodni sprawca zasłonił okno w kuchni. Morderca zostawił jednak ważny ślad. Na drzwiach powiesił kartkę z napisanym atramentem zdaniem. Wyjechałam na kilka dni. Z drugiej strony ołówkiem morderca dopisał. Zabiłam z zemsty osobistej. Zadziwiające, że morderca miał czas napisać kartkę i ją nakleić. Pismo atramentowe, którym napisano kartkę, było bardzo staranne. Litery były duże i znawcy orzekli, że było to pismo mężczyzny. Z kolei litery napisane ołówkiem były mniejsze i nieco inne. Najprawdopodobniej miało to za zadanie zmylić trop. W mieszkaniu brakowało klucza do drzwi, wszystko wskazywało więc na to, że sprawca po dokonaniu zbrodni zamknął drzwi i zabrał go ze sobą. Właśnie kartka i nietypowe zasłonięcie okna zwróciło uwagę sąsiadów. To najprawdopodobniej oni wysłali telegram do córki kobiety do Tarnowa, który brzmiał: czy matka bawił pani? Pani Leńkowa przeczuwała, że mogło stać się coś złego i wraz z mężem, dyrektorem gimnazjum, przyjechali do Krakowa. Przed południem kolejnego dnia odbyła się na miejscu komisja sądowo-lekarska. W jej skład weszli sędzia śledczy dr Neusser, profesor Leon Warholz, lekarz sądowy dr Stanisław Jankowski oraz prokurator dr August Nolszewski. Przygotowali oni szczegółowy protokół oraz zarządzili przygotowanie planu sytuacyjnego. Następnie zarządzono sekcję zwłok. Córka zamordowanej opowiadała, że matka była w Tarnowie od świąt wielkanocnych do 1 maja przez 2 tygodnie. Wspominała w tym czasie, że odwiedzali ją różni ludzie, którzy proponowali sprzedaż kamienicy, której była właścicielką. Córka doradzała matce, by się na to zgodziła i zamieszkała w Tarnowie. Jednak Wincencja wolała zostać w Krakowie przede wszystkim dlatego, że tutaj znajdował się grób jej męża, który często odwiedzała. Córka potwierdziła, że kobieta była oszczędna, miała skromną emeryturę i niewielki dochód z kamienicy. Jakiś czas przed morderstwem sporą sumę pieniędzy przekazała córce na budowę domu, a resztę, jak podkreślała, trzymała w kasie, nie zaś w domu. W kuchni i w pierwszym pokoju widoczne były ślady plądrowania. Szafy były pootwierane, w biurku panował bałagan, wszędzie były porozrzucane rzeczy. Jednak reszta mieszkania była nieruszona. Do tego nieład wydawał się sztuczny. Od początku założono, że było to morderstwo rozbójnicze. Przypuszczano, że czynu tego dokonał ktoś z otoczenia staruszki i nie był to zawodowy zbrodniarz. Świadczył o tym sposób, w jaki próbował zacierać ślady. Istniała hipoteza, że morderca dostał się do mieszkania pod nieobecność kobiety i zaatakował ją, gdy ta wróciła z zakupów. Zastanawiające było to, że sprawca po splądrowaniu mieszkania czekał na staruszkę i ją zabił. Najprawdopodobniej nie próbował wymusić na kobiecie informacji o ukrytych w mieszkaniu pieniądzach. Wiele osób uważało ją za osobę bogatą i dlatego podejrzewano, że doszło do morderstwa na tle rabunkowym. Zwykle kobieta w domu posiadała drobne kwoty pieniędzy, potrzebne na codzienne skromne życie. Od miesiąca nie miała posługaczki, a wcześniej korzystała z usług stróżki. Jednak nie była z nich zadowolona, dlatego zrezygnowała. Dziwne wydawało się to, że skoro motywem był rabunek, to dlaczego nie splądrowano mieszkania w czasie, kiedy kobieta była u córki? Jako pierwszych aresztowano stróża i stróżkę oraz 30-letniego mężczyzny, który krótko przed morderstwem opuścił więzienie w Wiśniczu, gdzie przebywał za kradzież. Przedwstępne dochodzenie trwało do 3:30 nad ranem. Przybył dr Zapota, a także komisarz policji Krupiński oraz inspektor Bronisław Karcz. Ten ostatni prowadził sprawę Anny Boguckiej, o której opowiadałam w 8 odcinku Kryminalnej Małopolski. Rozpoczęły się przesłuchania. Jednymi z pierwszych przesłuchanych była rodzina stróżów oraz córka zamordowanej. Przede wszystkim ustalono, że żona stróża była w swoim mieszkaniu w chwili zabójstwa. Zaprzeczała jednak, by miała cokolwiek wspólnego ze zbrodnią, czy słyszała jakieś krzyki. Najbliższa rodzina zamordowanej podejrzewała, że Wincencja mogła mieć w mieszkaniu najwyżej kilkadziesiąt koron, bo dzień przed śmiercią otrzymała od lokatorów kamienicy 60 koron. Zabójca zostawił 3 książeczki kasy oszczędności opiewające na 10 tysięcy koron. Dokonano rewizji u podejrzanych, ale policja niczego nie znalazła. Mimo upływu dni zbrodnia była nadal wielką zagadką dla śledczych. Poszlaki wskazywały na stróżów domu. Przemawiał za tym wątek finansowy, chęć wzbogacenia się oraz osobista zemsta, bowiem zamordowana zrezygnowała z usług służki ze względu na jej liczne zaniedbania w pracy. Przeciwko małżeństwu świadczyło też to, że morderstwo rozegrało się za ścianą, a oni niczego nie słyszeli. Z drugiej jednak strony wiadomo było, że to właśnie stróżowie będą pierwszymi podejrzanymi. Mieli też dużo do stracenia. Byli rodzicami 3 córek i syna. Policja zastanawiała się, czy stróżowie nie brali pośrednio udziału w zbrodni, zaś zabójstwa dokonał ktoś inny. Badano też zostawione w mieszkaniu ślady, w tym przylepioną do drzwi kartkę. Zastanawiano się, czy użyta forma żeńska nie miała na celu zmylenia śledztwa. Morderca zyskał dodatkowy czas. Wiadomo było, że do przeprowadzenia ekspertyzy grafologicznej potrzeba czasu. Sąsiedzi od razu zwrócili uwagę na kartkę, bowiem Wincencja nigdy nie zostawiała takich wiadomości. Starano się odtworzyć ostatnie chwile życia kobiety. Okazało się, że wyszła ona do miasta, gdzie kupiła gazetę, a także wędlinę i bułki na kolację. Była też w kościele na nabożeństwie majowym. Wchodząc do bramy domu, spotkała znajomą, panią Nowakowską. Nie sposób było ustalić, czy sprawca czekał na swoją ofiarę, czy wszedł za nią do mieszkania, czy może zakradł się w celu dokonania kradzieży. W prasie pojawiły się oskarżenia wobec policji, z których wynikało, że niesłusznie aresztowano ucznia klasy ósmej. Okazało się to nieprawdą. Pogrzeb Wincencji odbył się w sobotę 20 maja o godzinie 17. Śledztwo trwało już 3 dni i nie przyniosło spodziewanych rezultatów poza kilkoma poszlakami. Zdecydowano się aresztować stróżów. Kuzarowa została przewieziona do aresztów śledczych pod Telegrafem przy ulicy Kanoniczej. Podejrzewano, że miała ona żal do zamordowanej i to mogło ją pchnąć do zabójstwa. Postanowiono sprawdzić, co słychać przez cienką ścianę, która dzieliła oba mieszkania. Okazało się, że w zasadzie każdą rozmowę. Po przeprowadzonej sekcji zwłok Wincencji okazało się, że napastnik zadał jej 3, a nie jak wcześniej przypuszczano 2 ciosy. Na ciele było widocznych kilka ciężkich pchnięć, 6 w bok, a 1 w brzuch. Te rany zostały zadane najprawdopodobniej sztyletem. Śledczy zmienili zdanie. Tym razem obstawiali, że motywem nie był rabunek, a zemsta. Podczas przeszukania mieszkania odnaleziono drobne kwoty pochowane w garnuszkach. Okazało się, że kobieta ukrywała pieniądze w dziwnych miejscach po to, żeby nie zostać zupełnie bez gotówki. Nowy trop w sprawie podsunęli sąsiedzi. Widzieli oni kobietę, która 16 maja 3-krotnie przychodziła do mieszkania Sienieckiej, ale jej nie zastała. Naczelnik Krupiński zamieścił w prasie informację, że ma się ona zgłosić do biura dyrekcji policji. Opisano ją jako kobietę około 70, średniego wzrostu, o siwych włosach. Była ubrana w czarną suknię, a na głowie miała koronkowy kapelusz. Badanie kartki pozwoliło stwierdzić, że mimo początkowych wątpliwości, obie wiadomości zostały napisane przez tę samą osobę. Sprawdzano też, czy ich autorami nie były dzieci stróżów. Policja łapała się każdego tropu. Dokonano przesłuchania żołnierzy 16. Pułku Piechoty Obrony Krajowej Kraków, którzy stacjonowali w Koszarach przy pobliskiej ulicy Warszawskiej. W niedzielę po pogrzebie kobiety w mieszkaniu ściągano odciski palców, które następnie trafiły do zakładu daktyloskopijnego w Wiedniu. Zatrzymanym kilka dni wcześniej 30-letnim mężczyzną okazał się szwagier stróża. Miał alibi na ten wieczór i został wypuszczony. Natomiast dzieci stróżów trafiły do przytuliska dla dzieci więźniów. Zeznania stróżki sprawiły, że jej mąż, Marcin Kuzar, szybko odzyskał wolność. Feralnego dnia wrócił z pracy po 16:00. Był robotnikiem w laboratorium na Grzegórzkach. Potem dokonywał drobnych napraw w kamienicy. Następnie wyszedł spotkać się ze szwagrem na Krowodrze i wrócił po 22:00. Z kolei jego żona, Katarzyna Kuzarowa, była w mieszkaniu z 13-letnią Karolką oraz 10-letnią Michasią. Młodszą córkę wysłała po 21:00, żeby sprawdziła, czy nie należy już zamykać bramy, bo stróżostwo nie miało zegarka. Dziewczynka pytała więc przechodniów, która jest godzina. Potem poszła jeszcze zobaczyć mur, który zawalił się w okolicy. Gdy wróciła do mieszkania, matka spała. Śledczy uznali, że to za słabe alibi. Podejrzewano, że stróżka mogła mieć wspólnika. Jeśli tak, to z całą pewnością był to mieszkaniec kamienicy. Krąg podejrzanych powiększał się. Wkrótce do komisarza Krupińskiego przyszła kobieta, która była zainteresowana kupnem kamienicy przy Sławkowskiej. Opowiadała, że widziała podejrzanie zachowującą się kobietę w długim zielonym płaszczu i w czarnym kapeluszu dzień przed zbrodnią. Stała ona po drugiej stronie ulicy i obserwowała okna dynatki. Tymczasem z Wiednia wrócił urzędnik z informacją, że badania daktyloskopijne nie dały pożądanego rezultatu, gdyż odciski palców były niewyraźne. Wkrótce uznano, że stróżka nie mogła jednak zwrócić uwagi na hałasy, gdyż w kamienicy były one czymś normalnym. Policja znowu była w punkcie wyjścia. 24 maja dokonano sensacyjnego odkrycia. Znaleziono papiery wartościowe kobiety i listy zastawne, które były ukryte w schowku za węglem, dodatkowo przyśrubowanym do podłogi. Niewiele brakowało, a śledczy by go nie znaleźli. Schowano w nim 3 dwustukoronowe listy zastawne Galicyjskiego Banku Krajowego, 3 czterystufrankowe losy tureckie, 13 dwustukoronowych obligacji Węgierskiej Kolei Południowej, kilka dwustu-rublowych akcji Rosyjskiej Kolei Północnej, kilka sztuk 3% listów premiowych pożyczki austriackiej, losy Czerwonego Krzyża Austriackiego, Węgierskiego, Włoskiego, 51 sztuk 10-frankowych serbskich losów oraz kilka losów węgierskich Bazylika. Nominalna wartość znalezionych papierów wynosiła 8000 koron, zaś rzeczywista 14000. W tym czasie, podczas nocnej rewizji w jednym z domów przy ulicy Sachowskiego odnaleziono, jak donosiła prasa, ważny ślad. Nie podano jednak jaki. Dodatkowo policja obserwowała 2 mężczyzn. Jeden z nich był mieszkańcem kamienicy, w której doszło do zbrodni. Drugi to osoba wytypowana przez grafologa, której pismo było bardzo podobne do tego na kartce umieszczonej na drzwiach. 25 maja doszło do aresztowania czeladnika stolarskiego Oborskiego, który pracował w pracowni stolarskiej Millera. Okazało się, że zatrzymany często bywał w domu, w którym dokonano zbrodni. Do tego opowiadał znajomym dziwne historie związane z zabójstwem, które sprawiły, że śledczy wpadli na jego trop. Do tego próbka pisma Oborskiego zgadzała się z tym na kartce. Pojawiło się przypuszczenie, że Oborski był w zmowie z Kuzarową. Podczas kolejnej wizji w mieszkaniu Sienieckiej znaleziono książeczkę wkładkową Kasy Oszczędności Wiedeńskiego Banku Związkowego, z którego kobieta podjęła 10 lutego 1200 koron, a następnie w kwietniu ponad 700. Nie wiadomo było, po co były jej te pieniądze. Córka nie znała odpowiedzi na to pytanie. Dodatkowo suma ta nie została umieszczona na innych książeczkach. Pojawiło się pytanie, co kobieta zrobiła z pieniędzmi? Pod koniec maja pojawiły się dowody, że Wincencja spekulowała na giełdzie. Kobieta posiadała w krakowskiej filii Wiedeńskiego Banku Związkowego depozyt o wartości 6000 koron. Być może sprawcy o tym wiedzieli i liczyli na ogromny łup. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego nie zabrali cennych rzeczy z mieszkania, szukali bowiem pieniędzy i papierów wartościowych. Policja chwytała się wszystkiego. Postanowiono wystawić na widok publiczny narzędzie zbrodni, mimo zapewnień stróżki, że było ono w mieszkaniu zamordowanej od zawsze. Siekiera była nieznanej marki DMC. Policja zwróciła się do fachowców, by przybyli do kamienicy pod telegrafem i ją obejrzeli. Nic to nie dało. Ponadto na policję nie zgłosiła się poszukiwana kobieta. W czerwcu śledztwo zwolniło, ponieważ w Galicji trwały wybory do Rady Państwa. Na początku lipca pojawiła się informacja, że w zakładzie daktyloskopijnym w Wiedniu udało się powiększyć linie papilarne z drzwi zamordowanej. Nic z tego jednak nie wynikało. W tym czasie na policję zgłosił się teść aresztowanego czeladnika stolarskiego. Opowiadał o tym, że mężczyzna pośredniczył w zawieraniu małżeństw. Ten trop okazał się bezużyteczny. W sierpniu 1911 roku zwolniono Kuzarową i Oborskiego. Brakowało podstaw do pozostawienia ich w areszcie. Mieszkanie zamordowanej oddano córce. Podczas remontu malarz odnalazł kolejną skrytkę, tym razem ukrytą w podłodze. Znajdowało się w niej książeczka kasy oszczędnościowej w Wieliczce, opiewająca na kwotę ponad 2400 koron, książeczka krakowskiej kasy oszczędności na ponad 600 koron oraz kupon losu serbskiego. Tajemnicza sprawa ostatecznie została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Jako ciekawostkę przytoczę Wam losy zięcia zamordowanej kobiety. Jan Leniek był pedagogiem i historykiem, a także założycielem i pierwszym dyrektorem drugiego gimnazjum imienia hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Wiadomo, że w 1916 roku Leniek został zawieszony w czynnościach, zmuszony do rezygnacji ze stanowiska i przejścia na emeryturę. Było to konsekwencją wzięcia odpowiedzialności za incydent, w którym brało udział 5 uczniów jego szkoły, oskarżonych o profanację wizerunku Franciszka Józefa. Uczniowie ci zostali osadzeni w krakowskim więzieniu na Montelupich. Wątków w sprawie Wincencji było wiele, ale mimo tego morderca staruszki nie został wykryty. Policja uznała, że było to najtrudniejsze śledztwo w ostatnim półwieczu. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.